chciał coś zniszczyć. Nie, chciał coś rozpierdolić. Nieważne co. Mógł to być talerz, wazon lub twarz siedzącego naprzeciwko policjanta. Pieprzony formalista. Zamiast na działaniu skupiał się na porządkowaniu dokumentów, jakby to miało w jakiś sposób pomóc w odnalezieniu Oskara. Ciągle czegoś szukał w komputerze, nieustannie coś poprawiał, niczym syn Filipa przed laty, gdy zależało mu, by jego zeszyty prezentowały się jak najlepiej. Jakiż on był wtedy skupiony? Stelmach uśmiechnął się do swoich myśli. Mały perfekcjonista, jak z żoną myśleli o Oskarze. Później to się zmieniło. Jego zeszyty i podręczniki wciąż wyglądały schludnie, ale daleko im było do tych wychuchanych i kolorowych z pierwszych lat szkoły podstawowej, kiedy miał fioła na punkcie szlaczków. No i co pan tak stuka w tę klawiaturę? Zapytał wreszcie zniecierpliwiony. Mojego syna pan tam raczej nie znajdzie. Aspirant Jędrzej Kochanowski zmarszczył czoło. Filip doskonale wiedział, co zaraz usłyszy. Podobną rozmowę przeprowadzali już nie raz. Mimo to nie potrafił ugryźć się w język. Panie Stelmach, zaczął policjant. Tak wiem, emocje w niczym nie pomogą, przerwał mu. Robicie wszystko, co w waszej mocy, sprawdzacie wszystkie tropy, sprawa jest rozwojowa. Pochylił się do przodu, po czym dodał. O czymś zapomniałem? Siedzący przy sąsiednim biurku funkcjonariusz cicho się zaśmiał. Starszy od swojego kolegi i znacznie od niego grubszy, też nie sprawiał najlepszego wrażenia. Przez ostatnią godzinę gapił się tylko w ekran komputera i popijał kawę. Swoją drogą zdążył już opróżnić dwa kubki. Początkowo fakt, że składa zeznania w pomieszczeniu, gdzie znajdowało się 7 biurek i gdzie równocześnie odbywały się inne przesłuchania i luźne rozmowy policjantów, Filip postrzegał w kategorii skandalu. Złożył nawet skargę do komendanta. Po tym, jak dwie funkcjonariuszki śmiały się w najlepsze z opowiadanej przez kolegę anegdoty z zatrzymania pijaczka, podczas gdy Stelmach przywoływał bolesne wątki z życia nastoletniego syna. Według oficjalnej wersji, policjanci mieli zostać pouczeni, ale kolejne wizyty na komendzie utwierdziły Filipa w przekonaniu, że w tak skostniałej instytucji trudno o jakiekolwiek zmiany. Tak, przeciągnął Kochanowski. Rozumiem pańskie rozgoryczenie, ale naprawdę działamy na pełnych obrotach. Pan wybaczy szczerość, ale śmiem w to wątpić. Wiem, że mało wam płacą. Macie kłopoty kadrowe i rozliczają was na podstawie statystyk. Więc dla świętego spokoju skupiacie się na najłatwiejszych sprawach. Ale tu chodzi o życie mojego syna. Mam wrażenie, że przez ostatni tydzień nawet palcem nie kiwnęliście w tej sprawie, tylko czekacie, aż sam się znajdzie. Kochanowski głośno westchnął, po czym wymienił spojrzenia z siedzącym obok policjantem. Do każdej sprawy podchodzimy z takim samym zaangażowaniem, odpowiedział. To, że teraz nie biegam po Gdańsku i nie pytam przypadkowych przechodniów, czy nie widzieli Oskara, nie oznacza, że nie działamy. Przepytaliśmy jego znajomych ze szkoły i osiedla, rozmawialiśmy z nauczycielami, sąsiadami. Mówił dalej, ale Filip już go nie słuchał. Zbyt często zbywano go tą formułką. Od początku śledczy skłaniali się ku wersji, jakoby Oskar uciekł z domu. Miały za tym przemawiać zeznania jego kolegów z klasy, którzy twierdzili, że chłopak na kilka tygodni przed zniknięciem zachowywał się inaczej. Nie przykładał się do lekcji, trzymał się z boku i powtarzał coś o trudnej sytuacji w domu. To ostatnie przewijało się zaskakująco często w słowach znajomych Oskara. Stelmachowie przeanalizowali wszystkie, nawet najbardziej błahe sprzeczki z ostatnich miesięcy, ale nie przypomnieli sobie żadnego zdarzenia, które mogłoby potwierdzić tę wersję. Daleki był od posądzania nastolatków o kłamstwo, lecz ewidentnie coś tu się nie zgadzało.